Drodzy Państwo, naszym gościem w aktualnościach po 16 jest pan redaktor Witold Gadowski. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, od wtorku dosyć głośno Onet podał we wtorek, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz do czasu przyjęcia zmiany w ustawie o IPN. Prezydent ani wiceprezydent USA nie będą się z nikim spotykać. Według Onetu istnieje ultimatum, tu miała potwierdzać to notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, sporządzona 2 tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan odbiera takiego rodzaju publikacje, można powiedzieć nawet rewelacje, bo z jednej strony mamy portal, z drugiej dziennikarze tego portalu i zaangażowane dwa rządy, rząd Stanów Zjednoczonych, nasz rząd, nasi też się tłumaczą z każdej strony. No i mamy społeczeństwo, do którego docierają sprzeczne informacje.
Po raz pierwszy chyba w historii III RP media zachowały się tak agresywnie, nie tylko już tendencyjnie interpretując fakty, ale wręcz kreując fakty. Myślenie życzeniowe pewnych środowisk przełożyło się na stworzenie faktu, który nie miał miejsca. I to się zapisze do historii polskich mediów. Oczywiście to jest czarna karta w historii polskiego rynku medialnego, ale właśnie nie polskich mediów, bo podał to Onet, portal Onet i forsował to portal Onet, jak wiadomo, będący w posiadaniu kapitału niemieckiego. Więc po pierwsze, jest to agresywne kreowanie faktu, który ma wpłynąć na życie polityczne w Polsce, a po drugie jest to kreowanie za obce pieniądze. Więc jako dziennikarz, jako członek władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jestem tym głęboko poruszony, dlatego że, po raz pierwszy mamy do czynienia z uczestnictwem mediów w kreowaniu bieżącej polityki. Kreowaniu, nie komentowaniu post factu.
No tak nawet pana gdzieś czytałem chyba w Polityce. Radość z powodu kłopotów Polski, jeżeli rzeczywiście takie by były, bo dzisiaj też był pan premier, spotykał się, prawda, z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. No jak gdyby cały czas mamy za co przepraszać, albo powinniśmy przepraszać. Cały czas się tłumaczymy z tych zmian, które u nas w państwie widzimy, wydaje się słusznie, że zachodzą, bo jak czytamy różnego rodzaju informacje, że dziś też porażająca skala afery reprywatyzacyjnej, tak? Prokuratorzy przedstawili szokujące liczby, 760 nieruchomości, prawda? No to po prostu to się włos na głowie jeży. Gdzie po prostu jest Polska, gdzie są rządzący albo odpowiedzialni za to, jeżeli chodzi o minione czasy?
Jesteśmy w sytuacji człowieka, który przeprasza za to, że żyje. Polska zaczęła przejawiać oznaki życia państwowego, zaczęła niezależnie formułować, bardzo jeszcze nieśmiało, swoje własne opinie i natychmiast jest zmuszana do tego, żeby przepraszała za to, że żyje, że jest, stara się być niepodległa i że w ogóle istnieje. Wszyscy przyzwyczaili się do tego, że Polska to wasal. To ktoś, kto klęczy i spełnia polecenia tych, którzy uważają, że są lepsi. W tym wypadku Niemców, wcześniej Rosjan, czy wcześniej jeszcze Sowietów, a w ostatnim czasie środowiska żydowskie przypuściły nierzetelny, pełen złej woli atak na Polskę w ogóle. A zwłaszcza na cierpienia Polski w czasie II wojny światowej, kiedy cierpieliśmy najdłużej, cierpieliśmy najbardziej. I tego już po prostu nie możemy puścić płazem. I teraz ja oczekuję od polskiego rządu postawy godnej. Ludzie wyprostowani, ludzie pewni siebie nie przepraszają, jeżeli nie są, nic nie zawinili. A jeżeli ktoś ich w sposób dosyć bezczelny pomawia o niezawinione sprawy, to trwają przy swoim, a czasem i wymierzają sprawiedliwość. Więc nie mamy za co przepraszać. To, że pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj znowu niefortunnie zupełnie przeprosił w imieniu Polski za marzec 1968 roku, to przepraszam bardzo, ale ja nie czuję się winny temu, że zdarzył się marzec 1968 roku. Temu są winni komuniści, którzy tylko za sprawą Stalina przejęli władzę w Polsce. To była wewnętrzna sprawa porachunku w gangu komunistycznym w Polsce. Jak napisał Jerzy Jedlicki, no, trwał konflikt w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pomiędzy frakcją Hamów i Żydów, czyli Natolinem i Puławami. Tak to nazwał Jerzy Jedlicki, ja z tego powtarzam. I efektem tego konfliktu, a zwłaszcza dojściem do znaczenia grupy partyzantów, nieformalnej grupy partyzantów na czele z Moczarem, ale która zawierała także na przykład takich ludzi jak Wojciech Jaruzelski, doszło do tego, że zaczęto usuwać komunistów pochodzenia żydowskiego z wysokich stanowisk i to stanowiło już dla nich represję. Oczywiście przy okazji zrobiono krzywdę wielu ludziom, którzy dopiero wtedy dowiedzieli się, że mają pochodzenie żydowskie. Haniebnie ich wyrzucono z Polski, ale to zrobili komuniści, którzy okupowali Polskę. Polska nie ma za co przepraszać w tej sprawie, jak i w wielu innych sprawach. Mieliśmy sprawę pogromu, tak zwanego pogromu kieleckiego. Jak długo mówiono o winie Polaków za ten pogrom, dopóki nie wyszły dokumenty, że to była prowokacja sowieckich służb specjalnych i polskich komunistów. Tak będzie jeszcze z wieloma innymi sprawami. Spokojnie badajmy sprawy, ustalajmy prawdę, czy to korzystną, czy niekorzystną, nieważne, prawdę dla wizerunku Polski. I podawajmy tą prawdę uparcie, ale bez bojaźni, bez uniżenia światu. My nie mamy powodów do tego, żeby być na kolanach przed nikim. Ani przed Niemcami, ani przed Żydami, ani przed Rosjanami. I to są tak banalne prawdy, ja nie rozumiem, dlaczego polscy politycy ciągle nie mogą w to uwierzyć.
No bo podnosi się ciśnienie z różnych stron, temperatura, bo dziś też pani ambasador Izraela, Anna Azari, mówiła, że można przypisywać Związkowi Radzieckiemu zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Rzeczywiście wszystkie kraje bloku komunistycznego oprócz Rumunii zrobiły to, jednak marzec 68 zdarzył się tylko w Polsce. Ciekawe jest to, że wyrzucenie Żydów z Polski nie pomogło Gomułce i partii w rozwiązaniu problemów społecznych. No ale to znaczy, że co? Że to nasza wina? Mamy za to przepraszać? Rzeczywiście było to naszą winą i to my zrobiliśmy jako państwo, jako naród? Czy rzeczywiście w jakiś sposób uzależnieni od Sowietów?
Komuniści byli zdrajcami, nie mieli żadnego mandatu demokratycznego do sprawowania władzy w Polsce. Rządzili władzą dyktatorską i gangsterską, posługując się metodami gangsterskimi, morderstwem, skrytobójstwem, prowokacją. I to komuniści są winni temu, że doszło w marcu do takich wydarzeń. Tylko i wyłącznie komuniści. A pani Azari, niech się nie wypowiada, bo powinna być już dawno wydalona z Polski za skandal, który uczyniła w Muzeum Auschwitz. Trzeba pamiętać o tym, że pani Azari jest Litwaczką, czyli jest Żydówką, która przybyła z terytorium Litwy. A to dosyć szczególna kategoria Żydów. Akurat Litwacy bardzo nie lubią Polski. I nie rozumiem, dlaczego Izrael przysłał do Polski...
Tłumaczyła zawsze, że to nie ona od siebie, tylko jak gdyby popiera stanowisko państwa Izrael, że to nie są jej słowa, jej myśli.
To są ekscesy. To jest próbowanie pisania nowej historii za pomocą kłamstw. Kłamliwych uproszczeń i kłamliwych sformułowań. My, polski naród, nie mieliśmy nic do powiedzenia w czasie wydarzeń 68 roku. Mogliśmy się zbuntować. Dlaczego dziś tak dużo mówi się o 68 roku, a nie mówi się o 56 roku w Poznaniu? Nie mówi się o niszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego po wojnie? To były prawdziwe zbrodnie i morderstwa, które popełniano na narodzie polskim. Nieproporcjonalnie wyolbrzymia się zdarzenia marcowe i one przykrywają prawdziwe zbrodnie komunistyczne. To też jest oczywiście zbrodnia komunistyczna. Wypędzenie kogokolwiek z Polski jest zbrodnią. Więc wypędzanie Żydów, często bardzo przyzwoitych ludzi, którzy byli Polsce potrzebni, było działaniem zbrodniczym, ale to było zbrodnicze działanie komunistów, nie Polski.
Tylko, że oni długo rządzili, długo prawdę nie można było powiedzieć, bo zawsze ktoś nam zamyka usta. Okrągły stół też sytuacji nie poprawił. Demokratyczna Polska jest jaka jest. Trudno też narzekać na swoją ojczyznę, tak, ale no, ją zawsze stanowią ludzie, którzy tak albo inaczej decydują, czy budują politykę informacyjną, relacje społeczne, politykę zagraniczną.
No my musimy po prostu twardo stać na stanowisku obrony Polski, jej godności, jej niepodległości. Niezależnie od tego, czy ciśnienie rośnie, czy spada, czy koniunktury polityczne są takie, czy inne. Tylko honorowym i odważnym sprzyja los i sprzyja życie. Pan Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi i musimy w pełni z tej wolności korzystać, nie dając sobie wmówić przez innych, że my mamy mniejszą wolność, bo inni muszą mieć większą, naszym kosztem.
A jak pan, panie redaktorze, podchodzi do tej ustawy degradacyjnej? Zakłada, że no, byli członkowie WRON-u, KBW, służby, sędziowie, prokuratorzy, którzy w czasach komunistycznych PRL-u zasądzali wielkich Polaków, tak? Wielkich mężów tak. stanu.
To były wyjątkowe zbrodnie. Bohaterowie wojenni byli mordowani przez komunistów. Hitlerowcy ich nie zamordowali, Niemcy ich nie zamordowali, zamordowali ich komuniści. To była wyjątkowa zbrodnia, za którą odpowiadają wszyscy komuniści. Dlatego, że to oni przynajmniej odwracali głowy od tego, co się działo, jeżeli nie współuczestniczyli. I dziś mówienie o tym, że degradacja Jaruzelskiego, Kiszczaka czy członków WRON-u to jest coś niepoważnego czy niesprawiedliwego, to jest bałamutne, dlatego że po naszych czasach pozostanie historia, a w historii zapisane zostanie takie zdarzenie jak odebranie szlifów generalskich Wojska Polskiego ludziom, którzy nie zasłużyli na generalskie szlify Wojska Polskiego. Ludowe Wojsko Polskie było tylko zbrojnym przedłużeniem Armii Czerwonej, więc proszę bardzo, niech będą generałami Armii Czerwonej, jeżeli Putin sobie tego życzy nadal, ale niech już nie będą generałami niepodległego Wojska Polskiego, bo zbyt wielu generałów, zbyt wielu oficerów poświęciło swoje życie i zdrowie, żeby stać na równi teraz w jednej szarży z Jaruzelskim i Kiszczakiem.
A wracając do początku, myśli pan, że ustawa, ta nowela o IPN-ie mogłaby być przyczynkiem do zerwania jakichś relacji tu polsko-amerykańskich, czy polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich?
Ja myślę, że konflikt wokół ustawy o IPN-ie jest pozorny. Tak naprawdę chodzi o ustawę reprywatyzacyjną. Chodzi o to, że w momencie, kiedy my uchwalimy ustawę reprywatyzacyjną, będzie wiadomo, co, komu i za co i gdzie się należy. Wtedy nie będzie można już wyciągać od państwa polskiego ciągle nowych środków, pieniędzy czy nieruchomości. Tu tkwi jądro konfliktu.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Dobrego popołudnia.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Witold Gadowski.